Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
87 i 8 FM Warszawa.
Za 3 minuty 9 w studiu Ryszard Jan Czarnowski, pisarz, znawca Lwowa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry redaktorze, dzień dobry państwu.
No i te 3 minuty dla Lwowa nam zostało. Zachęcamy do czego? No,
zachęcamy do kolejnej, nazwaliśmy to kolejną pielgrzymką patriotyczną rodziny Radia Wnet, bo pierwsza pielgrzymka jakby, ale na początek pozdrowienia do Bejrutu, bo w tym roku również wyprawa do Bejrutu będzie realizowana, do Libanu będzie realizowana przez właśnie rodzinę Radia Wnet, pozwalam sobie to tak nazywać.
Krąg przyjaciół Radia Wnet, to jest poprawna nazwa.
To jest poprawna, ja właśnie jestem taki niepoprawny troszkę, przepraszam redaktorze. W każdym razie Krąg Przyjaciół Radia Wnet. Zeszłoroczna nasza wyprawa do Lwowa spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Bez fałszywej skromności powiem, że Adam Rosłoniec i ja jakby poprowadziliśmy grupę tak, że przynajmniej połowa uczestników zeszłorocznych zapisała się na kolejną wyprawę, aczkolwiek nie jest to wyprawa powtarzająca, bo jest to wyprawa, która będzie miała miejsce między 1 a 5 maja tego roku, 3 maja po drodze, wielkie uroczystości jak co roku we Lwowie. Nawet w czasach sowieckich odbywały się jakby konspiracyjnie, a w tym roku będziemy uczestniczyli w złożeniu kwiatów pod kolumną Mickiewicza w mszy koncelebrowanej przez arcybiskupa Muchrzyckiego i wielu, wielu innych wspaniałych sprawach, ale to tyle o Lwowie. Głównie wybieramy się do Krzemieńca, do Ławry Poczajowskiej, do Podchorców, Oleska, Złoczowa, a więc na ziemię lwowską. W ziemię lwowską, mówiąc dobrą polszczyzną. Po prostu i tam chcemy, nie reklamujemy tej wyprawy, bo nie chcemy, żeby nie tyle postponując obcych, co chcielibyśmy, żeby to wszystko się odbywało cały czas w kręgu właśnie przyjaciół Radia Wnet i dlatego zachęcamy państwa serdecznie. Jeszcze mamy kilkanaście miejsc w autokarze i pozwalam sobie zachęcić państwa słuchających mnie w tej chwili, żeby zajrzeli na stronę internetową Radia Wnet. Tam jest po prostu informacja, gdzie można zadzwonić, gdzie można napisać, jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany po prostu udziałem. Ja wiem, że to brzmi tak troszeczkę reklamowo, tak troszeczkę może nachalnie, ale powtarzam, nie jest to taka stricte historia reklamowa. Oczywiście posiłkujemy się biurem turystycznym zaprzyjaźnionym, nie z Warszawy, bo żeby ograniczyć koszty, ale myślę, że rzecz warta grzechu po prostu.
Jeszcze jedna informacja. Strona radiowa to www.wnet.fm, a 13 lutego Wojciech Jankowski uruchomi Studio Lwów i będziemy mogli regularnie słyszeć o tym, co dzieje się we Lwowie na antenie Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości.
No i znakomicie będziemy obecni, niedawno znakomity człowiek, z którym się spotkałem, powiedział, że drzewo bez korzeni umiera, prawda? Lwów jest fragmentem tych głównych korzeni naszej cywilizacji i tak to po prostu wygląda.
O czym opowiedział Ryszard Jan Czarnowski, którego można by spotkać na jarmarku Wnet, bo mimo zimy pan tam...
Tak, bywa pan. Bywam nieregularnie niestety z powodów pogodowych, że tak powiem, bo książki i akwarele nie wytrzymują deszczu, ale postaram się być na najbliższym i z nową swoją książką.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku Wnet. Minęła godzina 9.
Czas na przegląd prasy.
A w studiu Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Ciąg dalszy przeglądu prasy. Była już mowa o reakcjach i w świecie, i w Ameryce na przemówienie na State of the Union Donalda Trumpa. To może zajrzyjmy na kulisy, na portalu Interia, z którego się śmiałem za nadmierny nieco entuzjazm wobec pewnego niewiedzącego, co mówi polityka młodego pokolenia. Jest bardzo ciekawy artykuł pana Michała Michalaka. USA rozpoczęła się walka o Biały Dom. Tu jest analiza tych różnych kandydatur, które się pojawiają. Oczywiście jeśli chodzi o demokratów, no bo republikanie, nawet jeżeli nie wszyscy będą z tego zadowoleni, niektórzy będą zgrzytać zębami, oczywiście nie będą mieli innego wyjścia, jeśli Donald Trump będzie chciał kandydować. Na razie wygląda na to, że będzie chciał. Będą musieli go poprzeć. Natomiast tutaj się pojawia trochę ciekawych kandydatur po tej stronie demokratycznej. Jest na przykład czarnoskóry senator z New Jersey, nazywa się Cory Booker, facet wygląda trochę jak jakaś gwiazda filmu albo koszykówki. Jest też pani Kamala Harris, też osoba o częściowo czarnoskórych korzeniach, senator z Kalifornii, była prokurator generalna tego stanu. Z jednej strony taka osoba niezwykle medialna i wydająca się mieć szansę, żeby zachwycić Amerykanów, ale z drugiej strony, jak wielu polityków akurat z Kalifornii, uwikłana w różne sprawy, między innymi finansowe, na przykład swego czasu jako prokurator, cytat, ukręciła łeb w sprawie przekrętów banku Steve'a Mnuchina, jednego z jej sponsorów, a obecnie sekretarza stanu w administracji Donalda Trumpa. Tak to się właśnie w tej amerykańskiej polityce dzieje. Na stronach Frankfurter Allgemeine Zeitung ciekawy artykuł o niderlandzkim prawicowym populiście, rechtspopulist, po niemiecku tak brzmi, prawie jak jakiś przestępca, który przeszedł na islam. I to jest historia pana, który nazywa się Joram van Klaveren, był jednym ze współpracowników Gerta Wildersa, przez wiele lat bardzo ostro krytykował islam, po czym zgodnie z tym mechanizmem, który Michel Houellebecq opisał w swojej powieści Uległość, stał się po prostu muzułmaninem, przynajmniej tak ogłosił. To może teraz zajmijmy się sprawami polskimi. W tygodniku Do Rzeczy mocny artykuł Rafała Ziemkiewicza, Zbrodnia w czasach postpolityki, o tym, czy i dlaczego opozycja chciała wykorzystać tragiczną śmierć Pawła Adamowicza i dlaczego to nie przełoży się na poparcie w sondażach. W tygodniku Do Rzeczy też jest, proszę Państwa, bardzo taki poważny artykuł Tomasza Rowińskiego. Gdzieś mi tutaj ten artykuł zniknął. To jest artykuł o tym, czy Kościół udaje się wykorzystywać polityką i w jaki sposób. To jeszcze do niego wrócę w którymś przeglądzie. Korumpowanie Kościoła. Po zabójstwie prezydenta Gdańska Kościół katolicki w Polsce po raz kolejny okazał swoją słabość. Taki jest podtytuł. To może wrócę do niego oddzielnie, bo bym chciał z autorem porozmawiać. To jest chyba jeden z poważniejszych głosów na temat Kościoła w Polsce. Jest też w tygodniku Do Rzeczy artykuł Jacka Przybylskiego o tym, że Ameryka dodaje gazu. Stany Zjednoczone już w czołówce światowych eksporterów skroplonego gazu. Ameryka coraz mocniej uderza w rosyjską dominację na europejskim rynku surowców. Ile może na tym zyskać Polska? Albo ile może nie zyskać, jeżeli nie wynegocjujemy kontraktu w odpowiednich warunkach? Pojawił się, proszę Państwa, kolejny numer miesięcznika Nowe Państwo. Lodówka kontra telewizor. Rosjanie boją się roku 2019. Artykuł Antoniego Rybczyńskiego. Ten autor co miesiąc publikuje bardzo ciekawe materiały dotyczące naszych głównych wschodnich sąsiadów. To jest o tym, dlaczego Rosjanie tracą entuzjazm, dlaczego ta władza już nie jest w stanie w tej chwili nikogo zachwycić kolejnymi neoimperialnymi pomysłami. Jest też artykuł Olgi Doleśniak-Karczuk. Niechciane dziecko, willkommen z kultur. Społeczeństwo równoległe Berlina, kolonii Essen, zatopione w formalinie, odgrodzone szkłem słoika od kraju żywiciela. Mała Anatolia, mały Damaszek, mały Bejrut. Niby wszystko takie małe, jednak na tyle istotne, by frapować nie tylko speców od integracji, czy tropiące sensacje media, lecz także niemiecki wymiar sprawiedliwości. Klany przestępcze, mordy honorowe, raperzy flirtujący z gangsterami, świat poza zasięgiem tubylczych władz, socjologów, psychologów nie czuły na zachwyty religią multikulti, zaimpregnowany na postulat reformy islamu na wzór Lutra. Tylko Niemcy są w stanie, proszę Państwa, coś takiego wymyśleć. Społeczeństwo równoległe, niczym sieć eksterytorialnych korytarzy przecinających Niemcy na dwa obozy. Co innego jednak nosić chustę i preferować halal, a co innego mordować i grabić, jakby państwa nie było, jakby państwo było teoretyczne. To jest o państwie niemieckim. Tygodnik Nowe Państwo, polecamy. Spór w rodzinie, proszę Państwa, może nie tyle w rodzinie, co właśnie w kręgu autorów związanych z Telewizją Republika, z portalem Niezależna, z Gazetą Polska. Najpierw ukazał się artykuł pana Piotra Hoffmana, który jest między innymi prezesem zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa i członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Republika, czyli musi być panem niezwykle poważnym, skoro ma tyle funkcji. I to był artykuł o tym, że jest ta chińska ekspansja gospodarcza jest szansą dla Polski. Dokładny tytuł: chińska szansa. To się spotkało z bardzo ostrym tutaj odpowiedzią pani Hanny Shen. Szansa na bycie chińską kolonią. To chyba dobrze, że są gazety, gdzie różni autorzy się ze sobą wspierają. W dzienniku, w Gazecie Prawnej, proszę Państwa, o tym, czy zaraz, gdzie mi ten dziennikarz naprawdę zginął. O, jest tutaj. O tym, czy mamy szansę na reparację. Łukasz Gajewski twierdzi, że nie ma szans na reparację, ale są inne sposoby. Raport o polskich stratach wojennych, który jest przygotowany, nie doprowadzi do zmiany stanowiska Berlina w sprawie odszkodowań, ale można starać się o niemieckie pieniądze w inny sposób. Jakie i dla kogo, o tym Dziennik Gazeta Prawna. A natomiast na stronach Instytutu Wolności jest bardzo ciekawy artykuł Konrada Popławskiego, analityka związanego z Ośrodkiem Studiów Wschodnich, o nowy pragmatyzm w relacjach polsko-niemieckich. Rozsądna polityka musi opierać się na faktach. Niedostatek analiz ekonomicznych dotyczących stosunków polsko-niemieckich i niewłaściwe rozumienie charakteru relacji gospodarczej łączącej oba kraje może być źródłem złej polityki i obustronnych nieporozumień. Kolejny raz jest tak, że, bo to co jakiś czas się pojawiają artykuły takich autorów młodego pokolenia, którzy starają się tak w pragmatyczny sposób patrzeć na te relacje polsko-niemieckie, uważać, że powinniśmy z Niemcami po prostu starać się robić interesy. No tylko jakoś te interesy nie wychodzą. Jeszcze o tej smutnej sprawie, o której mówiłem w pierwszej części. Boli mnie, że rządzący nie mają wizji, jak rozwijać grafen. Na świecie trwa grafenowe szaleństwo. Kraje wydają na to ogromne pieniądze. Czy Polska potrafi przewidzieć lepiej od reszty świata, że nic z tego nie będzie? Dziwi się doktor habilitowany Włodzimierz Strupiński, nazywany ojcem polskiego grafenu. Ten materiał jest już i nagle nie zniknie z rynku. Machina światowa jest już tak rozpędzona, że nie da się jej zatrzymać. Dlaczego Polacy, którzy byli jednymi z pionierów, nie są w stanie na tym skorzystać? Jeszcze z tygodników, tygodnik w sieci. Kilka dni temu była u nas pani Kaja Godek, która mówiła o tym, dlaczego chce kandydować do parlamentu. Tutaj krytycznie o decyzji znanej działaczki pro-life pisze pani Marzena Nykiel, która uważa, że sojusz z Korwinem-Mikke to jest po pierwsze sprawa niezbyt poważna, a po drugie na pewno co jak co, ale taki sojusz nie doprowadzi do żadnych tutaj w tej sferze, którą wydaje się panią Kaję Godek najbardziej interesować poprawy, a wprost przeciwnie. I jeszcze w tygodniku w sieci jest artykuł Grzegorza Górnego. Demiurg nowego wspaniałego świata, wielki destruktor, wróg Izraela, władca marionetek. O kim to? A to jest o panu, o którym trochę była mowa podczas naszego węgierskiego dnia, mianowicie o panu George'u Soros'u, czyli wielkim światowym filantropie, który z Węgier pochodzi i cały czas Węgrami chce się zajmować, a Viktor Orban nie za bardzo chce mu na to pozwolić. Ponieważ jest rocznica Okrągłego Stołu, to chciałem jeszcze powiedzieć, że na ostatniej stronie tygodnika Do Rzeczy z właściwą sobie zjadliwością o tej rocznicy pisze Waldemar Łysiak.
Tygodnik w sieci Do Rzeczy na pierwszej stronie kłamstwem w Kaczyńskiego, to jest tytuł w tygodniku w sieci na okładce, a z kolei w Do Rzeczy w oparach absurdu, jak wyborcza poluje na PiS i jak nienawiść do PiSu ją zaślepia. Dwa artykuły na pierwszej stronie, pod tytuł w sieci sensacja, która miała zniszczyć wizerunek lidera PiS, stała się kolejnym dowodem jego uczciwości, ale grupa hakowa uderzy ponownie. To jest zapowiedź i oczywiście w tygodniku w sieci artykuł Bronisława Wilsteina. Polska nie będzie kolonią. Wilstein przestrzega Stany Zjednoczone. Pyza i Wikło ujawniają nowe wątki w sprawie Bartłomieja M. To w tygodniku w sieci.
Jeszcze, proszę Państwa, media, które obserwują Azję anglojęzyczną, ale też widzę, że na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej pojawiła się ta informacja. Księża podziemni przestają pełnić posługę po decyzji Franciszka. Część księży chińskich należących dotychczas do podziemnych struktur katolickich porzuciło ostatnio posługę duchowną na znak sprzeciwu wobec konieczności wstąpienia do Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich. Poinformował o tym w liście do włoskiej agencji misyjnej Asia News, zaprzyjaźniony z duchownymi podziemnymi ksiądz Peter, który, jak rozumiem, pracuje w Chinach, więc pewnie nie ujawnił swoich personaliów. A gdyby ktoś z Państwa szukał, proszę Państwa, zajęcia na przyszłość, to powstaje Wojsko Obrony Wirtualnego Świata. MON powołuje pełnomocnika i zwiększa limity przyjęć na studia związane z informatyką. O tym pisze Maciej Miłosz w Dzienniku Gazecie Prawnej, więc gdyby ktoś z Państwa szukał pracy, to proszę się, tutaj jest to jedna z możliwości. Można bronić Polski również w świecie wirtualnym. Jedyny problem jest taki, że jak zauważa autor, to jest tak, że obecnie powstaje projekt. Był poprzedni projekt poprzedniego rządu i teraz, jak stwierdza autor, tu największym problemem jest ten brak ciągłości. Każdy rząd przychodzi i ma swoją własną koncepcję. Dlaczego to jest tak, że w tej kwestii obronności Polska wzorem innych mądrze urządzonych krajów nie może jednak pewnej ciągłości, niezależnie od konfliktów politycznych, przeprowadzać? To jest pytanie,
na które Państwo pewno znają odpowiedź. Jest godzina 9:11. Antoni Opaliński w południe wróci na antenę Radia Wnet. A teraz... A słuchają Państwo Poranka Wnet. Gościem Poranka Wnet jest Bernard Marguerite, dziennikarz francuski, publicysta. Dzień dobry panu.
No, dzień dobry. Szczęść Boże.
Wczoraj kolejny dzień demonstracji we Francji. 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę. Już nie sposób policzyć, jakie to są kolory, bo są i czerwone długopisy, i różowe, czerwone długopisy, różowe coś tam, żółte kamizelki. Przeciwko temu protestują czerwone kamizelki, także ruch w interesie wielki.
Tak, no, co prawda, to można mieć wątpliwości o tym, co pan Macron właśnie chce zrobić, bo mieliśmy mieć Republikę w marszu, ale na razie to jest marsz ku przepaści, zdaje się, bo nie bardzo wiadomo, jak to wszystko się kończy. A coś się kończy. Z tym, że jest również tutaj okres, jeszcze dwa miesiące, będzie takich konsultacji narodowych, wielkich spotkań. No i to się sprowadza do tego, że pan Macron tam broni swoje myśli przed mechami tutaj w różnych częściach Francji i jest zagrożenie, że nic z tego nie wyniknie, że potem będzie kontynuował swoją politykę i wówczas to dopiero będzie sytuacja bardzo groźna.
Ale coraz bardziej oblicze demonstracji ma, jest to oblicze socjalne, oblicze żądań.
Tak, od samego początku to było, bo przecież to nie jest problem Francji, szczerze mówiąc. Macron, kiedy on był kandydatem, to wyczuł to, bo mówił, że będzie prowadzić politykę zarówno prawicową, jak i lewicową, że tutaj zawsze mówił a jednocześnie z jednej strony, z jednocześnie z drugiej, czyli trochę jak słynny za i przeciw, i nawet przeciw. Ale widać, że to ta polityka nie może być prowadzona. Bruksela, bo nie mówię, że to Unia Europejska, tylko polityka brukselska jest taka, że trzeba promować tą politykę neoliberalną, która sprowadza się do tego, że bogatsi są coraz bogatsi, a coraz więcej ludzi po prostu nie mogą dotrwać do końca miesiąca. No i to we Francji teraz, no to jest połowa ludności już, więc to staje się nie do wytrzymania i ludzie to wyczuwają, ale wyczuwają również, że jest ogromny upadek demokracji, że demokracja stała się pozorna. Tutaj, no, prezydent krzyczy, że właśnie jesteśmy w marszu, ale to jest trochę jak chór w operze, który właśnie też śpiewa, no, idziemy, no i oczywiście zostaje w miejscu, bo nie można iść dalej, jeżeli się nie transformuje w ogóle całą wizję Europy, całą wizję tutaj nowej polityki, nowego podejścia do polityki. No tutaj powinniśmy wracać do tego, co uczył nas święty papież Jan Paweł II, który właśnie mówił, że to do czego dążymy, to jest do polityki po prostu godności człowieka, szacunku dla godności człowieka w każdym wymiarze, w wymiarze społecznym, ale również w wymiarze wartości duchowych i moralnych. Więc tego nie ma. I nikt tutaj właściwie nie jest w stanie wyartykulować taką wizję Europy, wizję nowego humanizmu i wszyscy na to właściwie czekają, bo to nie jest problem tylko społeczny, ale to jest w dużym stopniu problem wizji nowego humanizmu, problem wizji tutaj ideałów europejskich, do czego dążymy. No, na razie są pytania, jest frustracja, nie ma odpowiedzi.
Ta wizja została nakreślona, wielu polityków mówi, to jest powrót, tą wizją jest powrót do korzeni, do chrześcijańskich korzeni Europy.
Absolutnie, no więc coraz bardziej ludzi wiedzą to, widzą to i to jest, nawet wiem, że to jest europejski problem, ale nie tylko europejski, bo przecież wczoraj mieliśmy przemówienie prezydenta Trumpa w Stanach i on też uderza w tym tonie. obronie, może nie dostatecznie, ale obronie wartości. To jest część jego tutaj przekazu. I zresztą widać, że choć on jest atakowany przez ogromną część prasy, to jednak uzyska bardzo istotne wyniki już i to wszyscy dążą do czegoś nowego, tylko no, ani pan Trump nie jest w stanie wyartykulować nową wizję tej polityki, nową wizję globalizacji, bo mówiliśmy też o globalizacji. No to tak samo, no, Jan Paweł II znowu powiedział, że globalizacja nie jest ani dobra, ani zła, jest tym, co z tego zrobimy. No i teraz mamy tylko globalizację biznesu i to wielkiego biznesu. Na świecie, kiedy ostatnio były tutaj podane dane, że 39 najbogatszych ludzi świata posiadają to samo, co połowa ludzkości, czyli 3 miliardów ludzi. 39 z jednej strony, 3 miliardy z drugiej. Czy świat taki może istnieć, może żyć, może po prostu czuć się godny, godziwy, to absolutnie nie ma. Więc to trzeba po prostu wyartykulować nową politykę właśnie opartą na szacunku dla godności człowieka, a to w każdej dziedzinie.
Słowa faraon w kontekście Jarosława Kaczyńskiego użył jeden z publicystów Gazety Wyborczej. Dzisiaj jest jego artykuł w tak. dzisiejszym wydaniu, ale to tych 30...
No niestety nie czytam to pismo.
Tych 39 to jest właśnie ten zbiorowy faraon, który zarządza światem w sposób właściwie pełny, bo przejmuje coraz więcej majątku i coraz więcej źródeł, bo to są i kopalnie, i miejsca, i pola, i ziemia, i fabryki, i wszystko, co się produkuje, bo to jest skład tego majątku i to są ci, którzy gdzieś współdecydują o tym, co się na świecie dzieje.
Tak, i to wszystko jest i niemoralne, i właściwie samobójcze. No to wczoraj akurat oglądałem program Arte, telewizji francusko-niemieckiej, tutaj bardzo dobrej na ogół. No i tam był taki magazyn o tym, że przemysł spożywczy i cukierniczy doprowadza do tego, że nie można pokazywać wyników tych badań naukowych, które pokazują, że no, ludzie nadużywają cukier, są chorzy, jest cukrzyca, chorób serca i tak dalej. I to wszyscy o tym wiedzą, tylko nie można mówić i nie można to powiedzieć, bo trzeba bronić po prostu właśnie interesów pewnych ludzi. A dla nich to też jest skończy źle, bo taki świat po prostu nie może zaistnieć. Ostatnio było powiedzenie, które mnie uderzyło bardzo, bo to było szczere i takie cyniczne, słynnego Warren Buffett, właśnie jeden z tych 39, gdzie on mówił, no mówią państwo, że to jest walka klas. Tak, przyznajemy, to jest walka klas, ale tą walkę klas to my, bogaci, wygraliśmy. No, wówczas była walka klas komunistyczna, jak wiadomo, jak to się skończyło upadkiem. No teraz mamy tą walkę klas, która też musi się ukończyć tym upadkiem.
Ale wróćmy do ruchu żółtych kamizelek, bo roszczenia są w stosunku do państwa, a pieniądze są u tych 39, a państwa są państwo francuskie, nie tylko, bo właściwie większość państw cywilizacji zachodniej jest zadłużona do granic niewypłacalności.
No tak, no też, no to służby publiczne są coraz bardziej ograniczone i to doprowadza do absurdów. No w Polsce też, no to dzisiaj słyszałem właśnie w radio, że ponieważ jest ten problem z mięsem tutaj w niektórych miejscach, że kontrola nad sanitarna ma być zwrócona do państwa, że organ państwowy. No zawsze powinno tak być. No, no dlaczego nie było tak? Bo przecież to wiadomo, że jeżeli kontrola jest prywatna, no to jest zagrożenie, że będą tutaj będzie korupcja, będą łapówki. wizytówki i tak dalej, więc to nie będzie wiarygodne. Więc to co ma być publiczne, czyli ma być dla nas wszystkich i od nas wszystkich, powinno zostać po prostu w rękach publicznych.
Kwadratura koła. Nie znalazł się jeszcze polityk odważny, który by potrafił to rozwiązać.
Nie, ale bardzo ważne jest, że kryzys jest otwarty, jest zauważalny, jest tutaj namacalny i to jest początek, mam nadzieję, po prostu rozmyślenia. Ludzie zaczynają, jak widać tutaj we Francji, a nie tylko we Włoszech, Węgrzech, w innych krajach, po prostu myśleć i powiedzieć, że nie, już tak nie można. To jest początek może rozsądku, może nowych tutaj dróg, które musimy tutaj znaleźć, bo świat po prostu, tak jak go znaliśmy, tą pseudo-cywilizację neoliberalną, to upada na naszych oczach. Więc na nas spoczywa i na nas dziennikarzy również w wielkim stopniu prób po prostu wyartykulowania dialogu na ten temat choćby.
Oby jego upadek nie pogrzebał wolności, którą tak bardzo cenimy. Bardzo serdecznie dziękuję za
wizytę. To ja dziękuję bardzo.
W Poranku Wnet.
Zawsze mi miło być w Radiu Wnet.
Bernard Margerit był gościem Poranka na zegarze. Godzina 9:27.